opatrzność Boża, a wolność człowieka. W naszych rozważaniach nad tajemnicą Bożej opatrzności stajemy często wobec pytania: jeśli Bóg jest obecny we wszystkim i we wszystkim działa, czy człowiek może być wolny? A przede wszystkim, jakie jest znaczenie i rola jego wolności? Jak rozumieć w świetle opatrzności Bożej grzech, ów gorzki owoc błędnie pojętej wolności? Przeczytajmy raz jeszcze uroczyste orzeczenie Vaticanum Primum. Wszystko, co stworzył Bóg, opatrznością swoją zachowuje oraz kieruje. Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią. Wszystko odkryte i odsłonięte jest przed jego oczami. Także to, co stanie się z wolnej inicjatywy stworzeń. Tajemnica Bożej opatrzności wpisana jest głęboko w całe dzieło stworzenia. Jako wyraz odwiecznej mądrości Boga wyprzedza ona dzieło stworzenia, z kolei zaś jako wyraz jego odwiecznej mocy potwierdza je i urzeczywistnia oraz sama niejako się w nim realizuje. Jest opatrznością transcendentną, ale równocześnie immanentną wobec rzeczy, wszystkich rzeczy. Odnosi się to według wyżej przytoczonych słów Soboru przede wszystkim do stworzeń obdarzonych rozumem i wolną wolą. Ogarniając wszystko, co stworzone, fortiter et suaviter, opatrzność ogarnia w sposób szczególny to, co stworzone na obraz i podobieństwo Boga. Te stworzenia z racji udzielonej im przez Twórcę wolności posiadają przywilej autonomii bytów stworzonych w znaczeniu, o jakim mówił Sobór Watykański II w Gaudium et Spes. Odnosi się to do stworzonych istot czysto duchowych, o których osobno jeszcze będzie mowa. Tworzą one świat niewidzialny. W obrębie świata widzialnego przedmiotem szczególnej uwagi ze strony opatrzności Bożej jest człowiek, który, jak głosi Vaticanum Secundum, jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. I właśnie dlatego nie może on odnaleźć siebie w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Fakt, że świat widzialny został ukoronowany stworzeniem człowieka, otwiera przed nami zupełnie nowe perspektywy w głębi tajemnicy Bożej opatrzności. Zwraca na to uwagę orzeczenie dogmatyczne Soboru Watykańskiego I, gdy podkreśla, że w oczach Bożej mądrości i wiedzy wszystko pozostaje odsłonięte, aperta, niejako nagie, nuda. Również i to, co ma być spełnione w oparciu o wolność stworzenia rozumnego, to, co ma stać się wynikiem świadomego i wolnego wyboru oraz rozstrzygnięcia człowieka. Również w stosunku do tej sfery opatrzność Boża zachowuje swoją stwórczą nadrzędność i przyczynowość. Jest to transcendentna nadrzędność mądrości miłującej, która kierując się tą miłością działa potężnie i z dobrocią, a więc opatrzność, która troskliwie i po ojcowsku kieruje, wspiera i prowadzi do celu własne, tak bogato obdarowane stworzenie, respektując jego wolność. W tym wymiarze, w którym odwieczny plan Boży w stosunku do stworzonego wszechświata spotyka się z wolnością człowieka, zarysowuje się niewątpliwie tajemnica równie niepojęta, jak godna uwielbienia. Jest to tajemnica związku, jaki zachodzi, przede wszystkim na płaszczyźnie ontologicznej, a następnie psychologicznej, pomiędzy działaniem Boga a ludzkim samostanowieniem. Wiemy, że ta wolność decyzji zawiera się w naturalnym dynamizmie rozumnego stworzenia. Wiemy także z doświadczenia, że choć zraniona i słaba, wolność człowieka jest prawdziwa. Mówiąc o jej związku z przyczynowością Bożą, wypada przypomnieć, co na temat opatrzności jako wyraz mądrości Bożej, która porządkuje wszystkie rzeczy według ich wewnętrznego celu, akcentuje święty Tomasz z Akwinu. Ratio ordinis rerum infinem. Rozumne uporządkowanie rzeczy według ich celu. Porównaj Summa Theologica. Wszystko, co Bóg stwarza, zostaje wprowadzone w orbitę tej właśnie celowości. I w ten sposób staje się też przedmiotem Bożej opatrzności. W człowieku, obrazie Bożym, całe stworzenie widzialne ma niejako przybliżyć się do Boga, odnajdując w ten sposób drogę swego ostatecznego spełnienia. Jest to myśl m.in. świętego Ireneusza, która znalazła swój oddźwięk w nauce Soboru Watykańskiego II na temat rozwoju świata za sprawą człowieka. Prawdziwy rozwój, czyli postęp, jaki za sprawą człowieka winien się urzeczywistniać w świecie, powinien mieć charakter nie tylko techniczny, ale nade wszystko etyczny, aby przybliżać spełnienie się Królestwa Bożego w świecie stworzonym. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże jest tym jedynym stworzeniem widzialnym, które Stwórca chciał dla niego samego. Jest więc człowiek w obrębie świata poddanego transcendentnej Bożej mądrości i mocy, istotą, która równocześnie sama dla siebie jest celem. Posiada jako osoba swoją celowość, auto teleologis, na gruncie której dąży do samospełnienia. Wszystko to zostało człowiekowi dane przez Stwórcę. Zostało mu równocześnie przez Stwórcę zadane. W tej postaci człowiek zostaje objęty tajemnicą Bożej opatrzności. Czytamy w Księdze Syracha. Pan stworzył człowieka z ziemi, dał im władzę nad tym wszystkim, co jest na niej. Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce, zdolne do myślenia. Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył. Położył oko swoje w ich sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł. Dodał im wiedzy i prawo życia dał im w dziedzictwo. Z takim, rzec można, wyposażeniem bytowym wyrusza człowiek w swoją drogę pośród świata. Zaczyna pisać własną historię. Opatrzność Boża towarzyszy tej drodze. Czytamy dalej w Księdze Syracha. Przed Nim, Bogiem, są zawsze ich drogi. Nie skryją się przed Jego oczami. Wszystko, co czynią, jest przed Nim jak słońce, a oczy Jego są ustawicznie na ich drogach. Na innym miejscu psalmista da przejmujący wyraz tej samej prawdzie, pisząc: gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza, tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mnie Twoja prawica. Dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota. Z psalmu 139. W ten sposób opatrzność Boża jest obecna w dziejach człowieka, obecna w dziejach ludzkiej myśli i ludzkiej wolności, w dziejach serc i sumień. W człowieku i wraz z człowiekiem opatrzność uzyskuje swój wymiar historyczny, to znaczy dostosowuje się do tempa i zasad rozwoju ludzkiej natury, a równocześnie pozostaje niezmieniona i niezmienna we władczej transcendencji swego niezmiennego istnienia. Opatrzność jest odwieczną obecnością w dziejach człowieka, zarówno osoby, jak też i wspólnot. Dzieje narodów i całej ludzkości toczą się pod okiem Boga, poddane Jego wszechmocnemu działaniu. Jeśli wszystkiego, co zostało stworzone, opatrzność strzeże i wszystkim kieruje, to wobec istot rozumnych i wolnych owa pełna ojcowskiej troski władza Boża oznacza równocześnie pełne poszanowanie wolności, poprzez którą Stwórca wyraził w świecie stworzonym obraz i podobieństwo swojej własnej Bożej istoty, swojej Bożej wolności. To poszanowanie wolności stworzonej jest tak zasadnicze, że Bóg dopuszcza w swej opatrzności również grzech człowieka i anioła. Rozumne stworzenie wyniesione ponad wszystkie inne, ale zawsze ograniczone i niedoskonałe, może źle użyć swej wolności. Może jej użyć wbrew Bogu i Stwórcy. Księga Syracha wypowiada się również na ten dręczący ludzki umysł temat. On, Bóg, na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy jego patrzą na bojących się go, on sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu on nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. Kto jednak dostrzega swoje błędy? Pyta psalmista w psalmie 19. A przecież opatrzność Boża rzuca światło nawet na to niesłychane uchybienie człowieka, abyśmy nauczyli się go nie popełniać. W świecie, w którym został stworzony człowiek jako istota rozumna i wolna, grzech nie tylko był możliwy, ale też od początku okazał się rzeczywistością. Grzech jest tym, co najgłębiej sprzeciwia się Bogu, tym, czego Bóg stanowczo, absolutnie nie chce. A jednak dopuścił grzech, stwarzając istoty wolne, stwarzając człowieka. Dopuścił grzech jako skutek źle użytej wolności stworzonej. Tak więc dla odwiecznej transcendencji mądrości Bożej, z punktu widzenia celowości całego stworzenia, ważniejsze było, aby w świecie stworzonym była obecna wolność, nawet z możliwością złego jej użycia, niż aby świat był pozbawiony tej wolności, co wykluczyłoby jakąkolwiek możliwość grzechu. Równocześnie zaś opatrzność Boża jako miłująca troskliwość Ojca, dopuszczając grzech w stworzonym świecie, przewidziała odwiecznie drogi naprawy i odkupienia, usprawiedliwienia i zbawienia przez miłość. Wolność bowiem jest dla miłości. Bez wolności miłość nie jest możliwa. W walce dobra ze złem, grzechu z odkupieniem, ostatnie słowo należy do miłości.